Szczęść Boże, to wstańcie. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Nasz dobry Ojcze, wierzymy, że jesteś Trójcą, że Ty cały jesteś relacją, nieustannym wychodzeniem do kogoś drugiego, że chociaż jesteś jeden, to nigdy nie jesteś sam, że od zawsze byłeś pełen miłości nastawiony do Syna, że zawsze między Wami była miłość w postaci Ducha i że tak nas stworzyłeś, że jesteśmy na Twój obraz tak samo stworzeni. Prosimy Cię dzisiaj, odnów w nas ten obraz, naucz nas, co to znaczy kochać. Daj nam taką świadomość, a przede wszystkim siły, żebyśmy potrafili tę Twoją miłość przyjąć i zrealizować ją w naszym życiu. A prosimy Cię o to, jak zawsze, tymi samymi słowami. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Święta Maryjo, Matko Boża, Święty Józefie, Święty Ojcze Dominiku, mi Ojca i Syna, i Ducha Świętego, usiądźcie proszę. Moi drodzy, chciałbym, żebyśmy dzisiaj zajęli się prawie czterema wersetami Pieśni nad Pieśniami, konkretnie z pierwszego rozdziału. Proszę, posłuchajcie najpierw, jak to brzmi. To mówi oblubienica do tego swojego lubego. Niech on mnie pocałuje pocałunkiem swoich ust, bo miłość Twoja lepsza od wina. Woń Twoich pachnideł słodka, olejek rozlany, Twoje imię, dlatego miłują Cię dziewczęta. Pociągnij mnie, pobiegnijmy. Król wprowadzi mnie do swojej komnaty. Moi drodzy, w tym fragmencie, w tych trzech wersetach, jest zasadniczo wszystko, co trzeba wiedzieć o miłości. Ja wiem, że kiedy się tego słucha, to człowiek sobie myśli, no to ekstra. W sensie przeczytał chłop jakieś trzy wersety poezji hebrajskiej sprzed 3000 lat o jakiejś tam królewnie i królewiczu i o jakichś tam bieganiu i pachnidłach, no i ja mam teraz to przełożyć tak na moje życie małżeńskie. Oczywiście, że trzeba wykonać pewną pracę i trzeba poszukać pewnych znaczeń, ale naprawdę w tych wersetach jest ukuta pewna definicja miłości, definicja tego, co to znaczy kochać. Do chwileczkę tego dojdziemy, tylko musimy sobie wytłumaczyć, co się to w ogóle dzieje. Moi drodzy, dla tych z Was, którzy nigdy nie czytali Pieśni nad Pieśniami, a przypuszczam, że jest takich trochę, bo raz, że to jest trudna księga i trudno się ją czyta, dwa, że jest taka dosyć enigmatyczna. To jest jedna z najkrótszych ksiąg w Piśmie Świętym, jak pewnie wiecie. Ma tylko kilka rozdziałów. Dla Żydów to była księga, którą wolno było czytać dopiero po 30. W sensie jak człowiek zrobił tam pięcioksiąg wszystkich proroków, wszystkie księgi historyczne, jak już był dorosły, czyli miał 30 lat, czyli to jest taki wiek, w którym w Izraelu można publicznie się wypowiadać, jakby człowiek może stanąć przed innymi, to mówiono, teraz sobie poczytaj Pieśń nad Pieśniami i będziesz wszystko wiedział. To jest jedyna księga w Piśmie Świętym, w której ani razu nie pada słowo Bóg. Nie ma w tej księdze Boga. Nie ma żadnej innej takiej księgi. Mimo to jest uznawana przez Żydów jako w ogóle szczyt opowieści o Bogu, mimo że nie ma tam ani raz słowa Pan Bóg. Cała historia jest takim dialogiem, w sensie jest on i ona. Księga jest w ogóle strasznie nudna, w sensie nic tam się nie dzieje, nie? Po prostu on gada i ona gada. Jedyny zwrot akcji to jest jak tam chłop skacze przez płot, jest taki jeden moment, kiedy on próbuje się dostać do niej, do ogrodu. No ewentualnie jeszcze drugi jest taki, kiedy ona w nocy się gubi w mieście, jacyś tam strażnicy ją pobili. I to jest jedyne. Tak to gadają, w kółko gadają, po prostu nic się nie dzieje. Ale od już bardzo dawna i wśród Żydów, a szczególnie potem u nas w chrześcijaństwie, jakby u ojców Kościoła, traktowano ten tekst jako jeden z najlepszych opisów tego, w sensie cała księga, co to znaczy kochać. Moi drodzy, ja spędziłem 4 lata, kiedy byłem w Krakowie duszpasterzem akademickim, to już było tam parę lat temu, na czytaniu ze studentami, werset po wersecie, niektórzy tu siedzą, całej księgi Pieśni nad Pieśniami. W sensie skomentowaliśmy sobie, no prawie tam zabrakło ostatniego rozdziału, może to kiedyś skończę, ale werset po wersecie, wszystkie jakby fragmenty Pieśni nad Pieśniami sobie skomentowaliśmy. I słuchajcie, po tych 4 latach, to wszystko jest na tych 2 płytach pachnidła, bo to jest zapis dokładnie tego. To jest 50 konferencji z komentarzami do Pieśni nad Pieśniami. Ja mam takie wrażenie, że w tej księdze jest absolutnie wszystko, jeśli chodzi o małżeństwo, rodzinę, dzieci, seks, rozwody, no wszystko. W sensie wszystkie możliwe tematy około rodzinno-małżeńskie. I zaczynam z wami, znaczy zaczynam, jesteśmy już 3 dnia oczywiście, ale zaczynam z wami ten pierwszy werset, bo on daje pewną definicję. Żebyście sobie to uzmysłowili, co tam się dzieje. Leży kobieta, jeżeli słyszeliście, ma takie górnolotne zdania, no jak to kobieta, nie o czymś tam se marzy. Da się łatwo wyczytać, kiedy się poczyta trochę dalej, z 4 rozdziału, że ona jest u siebie w komnacie, leży w łóżku. Czyli taka standardowa, że tak powiem, sytuacja kobiety jeszcze niezamężnej, takiej, która chciałaby być zamężna, w takim sensie, że leży, baba po prostu jęczy, nie? Że chciałaby jakiegoś tam lubego. I od tego się zaczyna ta księga. Jeżeli nie wiecie, to historycznie ta księga, ona została napisana przez króla Salomona. I to się wydarzyło w ten sposób, że król Salomon pojechał z jakąś misją dyplomatyczną do Egiptu. To są fakty historyczne. Był w Aleksandrii i tam w Aleksandrii prawdopodobnie poznał jakąś kobietę na dworze aleksandryjskim. I się w niej zakochał. Byli ze sobą prawdopodobnie ze 2-3 miesiące, coś wtedy, kiedy on był w tej Aleksandrii. I potem, kiedy wrócił do siebie już do Jerozolimy, to wysłał jej Pieśń nad Pieśniami jako list do niej. Więc żebyście sobie po prostu uzmysłowili, jakby, jaka to jest sytuacja. Że leży kobieta, która jest w kimś zakochana straszliwie, no i tęskni za nim. I cały ten jej dialog, który tu się dzieje na początku, jest pewnym takim jej marzeniem, życzeniem, żeby on się znalazł. Zobaczcie, od czego ona zaczyna. Pierwsze zdanie, które mówi tak. Niech on mnie pocałuje pocałunkiem swoich ust. Zdanie jest o tyle ciekawe, że to jest jedyne zdanie w całej Pieśni nad Pieśniami skierowane w osobie trzeciej. Bo zasadniczo cała rozmowa, no bo skoro to jest on i ona jest per ty, nie? Ona mówi niech tam zrób mi coś tam, pocałuj mnie coś tam. Jest tylko jedno zdanie, kiedy ona mówi o jakimś on. No zauważyliście, nie? Nie mówi pocałuj mnie pocałunkiem swoich ust, tylko mówi niech on mnie pocałuje. No tak się nie mówi do ludzi, nie? Znaczy nie, no może tak mówicie, że może mówi, nie wiem, dziewczyna do swojego chłopaka, niech on mnie pocałuje, nie? A zasadniczo mówi się, całuj mnie, a nie niech on, no chyba, że do mamy się mówi, nie? Mamo, powiedz mu, żeby on mnie pocałował. Znaczy jest tylko jedno zdanie w całej Pieśni nad Pieśniami i od tego się zaczyna ta Pieśń nad Pieśniami, które jest skierowane do kogoś innego niż do nich. No bo mówię, wątpię, żeby do siebie mówili w taki sposób, nie? Przez trzecią osobę. Niech on mnie pocałuje. Słuchajcie, cała tradycja uznaje, że skoro jest tylko takie jedno zdanie, to jest zdanie oczywiście skierowane do Pana Boga. Czyli ona leży, jego nie ma i ona mówi do Pana Boga, weź mi go daj, żeby on mnie pocałował pocałunkiem. Tam dosłownie, jak już pewnie się domyśliliście, po hebrajsku jest oczywiście, niech on mnie pocałuje, pocałuje. W sensie jest 2 razy powtórzone to samo słowo, to już wiecie, co to znaczy. Że ona chce pocałunek wszystkich pocałunków. Słuchajcie, co to znaczy? Bo u nas dzisiaj to się zrobiło takie coś, że pocałunek to jest taka rzecz sympatyczna, fajna, ale żeby ktoś sobie pomyślał, no to jest taka kulminacja miłości, to nie bardzo, nie? Zazwyczaj pocałunek to jest taki wstępniak do tego, co będzie potem, nie? A nie myślimy, że pocałunek to już po prostu, o to już się między nami więcej nie zadzieje, nie? Słuchajcie, w tamtej kulturze pocałunek ma zupełnie inne znaczenie. Dlatego, że pocałunek oznaczał, kiedy się wchodziło z kimś w pocałunek, oznaczał całkowitą przynależność. To jest trochę tak, jak dzisiaj u nas, kiedy jest ślub i to oznacza całkowitą przynależność, w takim sensie, że kobieta oddaje się mężczyźnie, mężczyzna oddaje się kobiecie na własność, jesteśmy mężem i żoną, to tam coś takiego działo się w pocałunku. Mało tego. Przez pocałunek się wyrażało pewną ogromną bliskość między człowiekiem a Bogiem. Kojarzycie, że Mojżesz, kiedy umierał, to wszedł na taką górę tuż przed ziemią obiecaną. Ona się nazywała Góra Nebo. I z tej góry oglądał, jak jego naród wchodzi do ziemi obiecanej. I tam znikł. W sensie Żydzi wierzą, bo nigdzie potem już nie ma wzmianki o Mojżeszu, że z tej góry Bóg zabrał Mojżesza. Nie ma nigdzie grobu Mojżesza. Żydzi wierzą, że został w niebo wzięty. Nebo po polsku to znaczy góra pocałunku. Czyli oni mówią tak, jak Bóg kogoś zabiera w taką ogromną bliskość, to go bierze pocałunkiem. Słuchajcie, czego ona tu chce, kiedy ona mówi, ja chcę pocałunek pocałunków, czyli najfajniejszy pocałunek ze wszystkich pocałunków. Ona nie mówi, że chce pieszczoty. Ona nie mówi, że chce tam jakiejś tam sympatycznej, bliskiej czułości. Tylko ona mówi, ja chcę kogoś takiego, z kim wejdę w taką bliskość, w jaką po prostu człowiek z Bogiem wchodzi. Słuchajcie, takie proste pytanie. Jeżeli jesteście szczególnie już w parach, a już szczególnie w małżeństwach, czy wy macie taki zapamiętany i potem świętowany regularnie co roku tak zwany pierwszy pocałunek? Nie pierwszy raz, tylko pierwszy pocałunek. To jest takie pytanie, jeżeli to są pary i małżeństwa. Przypuszczam, że świętujecie, znaczy mam taką nadzieję, że świętujecie rocznicę swojego ślubu, nie? Mam taką nadzieję. Słuchajcie, gdybyśmy chcieli rzeczywiście, że tak powiem, miłość celebrować, to powinniście celebrować przynajmniej trzy rzeczy. Powinniście celebrować oczywiście zaślubinę, to jest jasne. Powinniście celebrować zaręczyny, naprawdę. I powinniście celebrować pierwszy pocałunek. Wiecie, czemu miłość obumiera? Między innymi oczywiście. Bo miłość jest niecelebrowana. Bo miłość jest nieprzypominana. Bo miłość jakby nie jest podgrzewana w tych momentach, kiedy była oczywista. W tych momentach, kiedy braliście ślub. W tych momentach, kiedy się zaręczaliście. I według Żydów przede wszystkim, w tych momentach, kiedy się po raz pierwszy pocałowaliście, było absolutnie dla ciebie oczywiste, że on to on. Że on to jedyny, że ona to jedyna, że to właśnie tej chcesz, tego chcesz. Słuchajcie, jeżeli nie macie czegoś takiego, jeżeli teraz szukacie w głowie, kiedy my się po raz pierwszy pocałowaliśmy, w sensie byłem wtedy nietrzeźwy, tak, obudziłem się i... Niestety dzisiaj większość ludzi pierwszy pocałunek ma w taki sposób, no nie oszukujmy się. Było na imprezie i tam się potem obudzili z trzema dziewczynami, zastanawiał się, z którą się całował, nie? Przepraszam za brutalność tego, co mówię, ale niestety tak coraz częściej to wygląda. Natomiast pierwszy pocałunek, jeżeli go nie macie, słuchajcie, zróbcie go. Ale mówię poważnie, nawet jeżeli jesteście już 40 lat małżeństwem i nie macie pierwszego pocałunku, w sensie nie celebrujecie go i w ogóle nie pamiętacie go, to weźcie go, zróbcie. Zróbcie sobie po 40 latach małżeństwa. Ja wiem, że już oczywiście poszliście dużo dalej, szczególnie jeżeli macie dzieci, nie? To musieliście pójść dużo dalej, bo to inaczej się nie da. Ale wróćcie sobie do pierwszego pocałunku. Jeżeli jesteście w jakichś oczywiście relacjach, które się w ogóle jeszcze jakoś tam działają, nie? Bo jak są całkowicie rozwalone, to pewnie się nie uda. O tym zaraz będziemy gadać. Ale jakby jeżeli to tak jest. Słuchajcie, wiecie, ja mam takie jedno doświadczenie. W sensie widziałem kiedyś parę, która w bardzo fantastyczny sposób celebrowała swoją miłość. Byłem kiedyś w Opolu na rekolekcjach i tam mnie takie małżeństwo zaprosiło na jakąś tam kolację. Byłem u nich. Są małżeństwa chyba 12 lat. Mają trójkę dzieci. W sensie to, bo to już było ze 3 lata temu. Jedno takie w takim jeszcze wieku, takim do niczego, nie? W sensie tam jakieś tam 3 lata. Takie, że jeszcze nie wiadomo, co z tym dzieckiem zrobić, nie? Takie do niczego się nie nadaje jeszcze. Drugie było tam w okolicach 6-7, nie? Czyli takie już tam trochę świadome. I trzeci miał chyba 12, jakoś tak, bo się urodził tuż po... Znaczy to było ich pierwsze dziecko zaraz po ślubie. I jak byłem na tej kolacji, to ta żona zaczęła mi opowiadać w pewnym momencie całą historię tego, jak oni się poznali. Bo ja oczywiście w swojej naiwności zapytałem, jak się poznaliście. Nie wiedziałem, że to będzie trwało 1,5 godziny, nie? Bo oni mieli bardzo burzliwą historię tego, jak tam rozstali się chyba z 15 razy przed ślubem. No w ogóle takie, jakieś takie cudawianki się tam działy. I słuchajcie, co było najfajniejsze? Jak słuchałem tej historii, trochę zmęczony oczywiście już tą historią, to tak, ten najmłodszy, oczywiście jego tam nic nie interesowało, nie? No bo on taki, jeszcze mówię, no taki bez sensu zupełnie, nie? On tam coś tam się bawił, czymś tam w ogóle, zero kontaktu z rzeczywistością. Ten najstarszy oczywiście już był za stary, nie? Więc jego to już nie obchodziło, bo to... On nie będzie słuchał takich tutaj jakichś tam romantycznych takich rzeczy, bo on ma 12 lat, nie? Więc on miał poważniejsze sprawy do robienia, bo jakiś komiks oglądał, nie? Więc zajął się czymś poważniejszym. Natomiast ten środkowy, on miał właśnie jakieś chyba 6-7 lat. On się siedział przy stole, słuchał tej opowieści i było tak, że jak mama cokolwiek mówiła i był jakiś taki zwrot akcji, nie? takim sensie, że tam na przykład i wtedy tam tato, nie wiem, wymyślam teraz, bo oczywiście nie pamiętam tej historii dokładnie, ale powiedzmy, wtedy tato po prostu w deszczu i w śniegu przyszedł po prostu 8 godzin tam szukając adresu i tak dalej, czyli było takie jakieś wydarzenie, to mały, słuchając tego, jakby wcinał się mamie, nieustannie wyprzedzając to, co ona chce powiedzieć, nie? W sensie to się wzięło z tego, że on prawdopodobnie tę historię słyszał już pewnie ze 40 razy, bo ona pewnie tę historię opowiada każdemu gościowi, którego zaprasza na kolację, nie? I słuchajcie, ale on był tak zaangażowany w tę historię, ona tam mówi, no i wtedy Jurek i ten mały od razu, przebieg po śniegu, no nie? I cały czas tak dopowiadał, nie? I ona go tam uciszała, że daj mi powiedzieć, no nie? A ten ciągle do przodu. Słuchajcie, ja uważam, że to, co oni zrobili temu dziecku, mam nadzieję, że tym pozostałym też, no się może ten mały, ten duży był jakoś w takiej fazie buntu, ale mam nadzieję, że to samo zrobili. Oni dali mu genialny obraz tego, co to znaczy kochać. To się ten chłopak, jeżeli on już właśnie po raz 40 słyszał opowieść o miłości swoich rodziców, jeśli oni, a tak to wyglądało, właśnie celebrowali te wszystkie swoje rozstania, te powroty, których tam mieli po prostu 15, te wszystkie takie przełomowe momenty, oni naprawdę tym żyli, on jak będzie miał 18 lat i pójdzie z domu, to on wyjdzie z takim pomysłem w głowie, w sensie z taką rzeczywistością wdrukowaną wręcz przez rodziców, że rzeczywistość miłości to jest w ogóle jakaś niewiarygodna rzeczywistość. Że to jest coś po prostu, co jest największą w ogóle szczęściem, przygodą świata. A jak macie dzieciaka, który nigdy nie widzi rodziców świętujących swoje małżeństwo, powracających nieustannie do pierwszego pocałunku, do zaręczyn, do ślubu, do pierwszego rozstania, drugiego rozstania, trzeciego rozstania, czwartego pogodzenia, siódmego pogodzenia i tak dalej, de facto najlepiej jakbyście co tydzień mieli jakąś rocznicę, nie? To taki dzieciak będzie miał wrażenie, aha, czyli miłość to jest takie nic. To jest takie coś, co w ogóle to nie ma żadnego smaku. To jest takie coś, co tylko jest, bo są, ale to nic nie znaczy. Zadajcie, ja mówię to zupełnie poważnie. Zadajcie sobie pytanie o celebrację tego wszystkiego u was. Bo może tu jest jakiś pierwszy, ja nie mówię, że to jest najważniejsze oczywiście, ale może tu jest jakiś taki moment, że wyście już zapomnieli. Słuchajcie, to jest tak jak z byciem księdzem. Często jak któryś z moich braci przeżywa na przykład jakiś taki moment, no, że wszystko tam idzie źle, nie? I na przykład mu się też pojawiają jakieś takie myśli, a może bym sobie poszedł, nie? I tak dalej. Co wtedy trzeba zrobić jaką pierwszą rzecz temu bratu? A weź sobie, chłopie, przypomnij ten moment, kiedy cię Pan Jezus powołał. To są nasze zaręczyny. Ja mam takie momenty, oczywiście, że mi się wydaje, że Boga nie ma, nie? Nie oszukujmy się. Księża też mają takie momenty. Myślę, że znacznie częściej niż wy. Kiedy człowiek siada, patrzy na to wszystko i sobie mówi, a to jest wszystko jest po prostu jedna wielka lipa. Co wtedy trzeba zrobić? Trzeba sobie przypomnieć zaręczyny. Jak sobie przypomnę, jak Pan Bóg do mnie przyszedł po raz pierwszy, to po prostu to mnie się słabo robi. Jakbyśmy to celebrowali, jakbyśmy do tego wracali, jakbyśmy tę pamięć o tych spotkaniach, o tych momentach wielkiej miłości celebrowali, to naprawdę w nas zupełnie inaczej żyło. Tylko my tego nie robimy. Bo jest rzeczywistość, bo jest trud, bo jest coś tam. I to wszystko tak siada. I potem jest taki suchar, nie? Także nie ma już co w ogóle. Takie dwa suchary są niczym nieożywione, takie w ogóle takie... Nie ma czego świętować. A to tylko oczywiście mało ważna rzecz, ale taka na wstęp. Zobaczcie, czego ona chce. Ona chce kogoś, kto jej da największą możliwą bliskość. I mówi to do Boga. To jest w ogóle bardzo ładne w tej księdze, że tylko raz to zostanie powiedziane. W sensie w pierwszym wersecie ona się do niego zwróci i potem już więcej nie będą o tym gadać. Nie będzie w ogóle o tym Bogu. Ja mam w ogóle wrażenie, że to widać, że to facet pisał. Bo to u facetów jest tak, że jak facet coś raz powie, to on potem ma takie wrażenie, że skoro powiedział, to obowiązuje. Nie? Zauważyliście to, panie? Wy macie takie oczekiwania, że czemu on mi nie mówi, że mnie kocha, nie? A on mówi, no przecież matko, powiedziałem ci raz 13 lat temu, nie odwołałem, czyli obowiązuje, tak? Jak nie będę kochał, to odwołam, to powiem, że już nie obowiązuje, a dopóki nie powiem, to masz przyjąć, że kocham, tak? To jest bardzo męska w ogóle cecha, naprawdę. Pani by tam chciała, nie? Żeby codziennie tam jechało. A on mówi, no raz powiedziałem, to jest tak samo. Raz ustawiliśmy na początku sprawę, że odnosimy to do Boga i Jego prosimy o tę bliskość, a potem już jedziemy. Co się potem dzieje? Zauważcie, że on się nagle natychmiast zjawia. No bo jest tak, niech on mnie pocałuje pocałunkiem swoich ust, nie uciekamy, to nie jest prawdziwy pożar. Niech on mnie pocałuje pocałunkiem swoich ust i nagle mówi, bo miłość twoja już mówi, lepsza od wina. Czyli tak jakby go nagle miała, nie? No bo mówi do niego per ty. Jakbyście zajrzeli do hebrajskiego oryginału, tam nie ma zdania miłość twoja lepsza od wina, tylko jest klata twoja lepsza od wina. W sensie piersi. Tam jest mowa o męskich piersiach. Poczujcie w ogóle teraz ten obraz. Leży kobieta na łóżku, tak? Wzdycha tam, że chciałaby kogoś do wielkiej bliskości. Nagle on się znajduje. Ona na niego patrzy i mówi, ta twoja klata. No tak mówi, lepsza od wina. Co to znaczy? Co to jest za porównanie? No co to znaczy, że klata, w sensie męski tors, nie? Dlaczego męski tors miałby być lepszy od wina? No wiadomo, że nie chodzi o jakieś kształty, nie? No nie wiem, kształt butelek, no. Co to jest wino? Jaki to jest symbol? W Piśmie Świętym wino zawsze ma podwójne znaczenie. Zawsze się wiąże z cierpieniem. Zobaczcie, gdzie się mówi na przykład wypić kielich, nie? Pan Jezus na przykład w Ogrójcu prosi Ojca, żeby oddalił od Niego ten kielich, nie? To jest związane z jakimś cierpieniem, ale jednocześnie to jest zawsze związane z mądrością. W takim sensie, jak się mówi w Piśmie Świętym, że ktoś wypił po brzegi kielich, to się napełnił mądrością. Czyli ona mówi tak, ta twoja klata, i oczywiście o tą klatę to chodzi o to, że tu jest serce, nie? To jest bardzo prosty symbol. Ona patrzy tam w to miejsce, gdzie on kocha. Ona mówi, ta twoja klata, ta twoja miłość, to jest takie coś, co no jednocześnie sprawia jakieś cierpienie, ale też dzięki temu ja po prostu dochodzę do, w ogóle do pełni siebie. Słuchajcie, po co Pan Bóg wymyślił miłość? Dlaczego Pan Bóg wymyślił to tak, że chłop ma z babą się zejść, mają żyć ze sobą przez całe życie i potem mają, że tak powiem, wspólnie umrzeć, w takim sensie, że mają dotrwać do końca życia? Otóż Pan Bóg mówi tak, jest taki pomysł, że to was będzie co prawda kosztowało, stąd to cierpienie, ale jeśli to zrobicie, w sensie naprawdę obydwoje to zrobicie, uwaga, obydwoje, to jest zazwyczaj problem, ale obydwoje, to jedno drugiego, jeden drugą doprowadzi do pełni. Słuchajcie, po to jest wymyślone małżeństwo, żeby mąż żonę doprowadził do pełni bycia kobietą, człowiekiem, dobrem i tak dalej, żeby wyciągnął z żony wszystkie dobre rzeczy i żeby żona z męża wyciągnęła wszystkie najlepsze rzeczy. Co mówi Pan Bóg? Sam człowiek nie może tego zrobić. Słuchajcie, dlaczego tylu księży, tyle zakonnic, to są tak strasznie niedojrzali ludzie? Ano właśnie z tego powodu. I teraz uwaga, proszę mnie dobrze zrozumieć. Ja tu nie mówię, czym znieśmy celibat. Nie, ja tego nie mówię. Tylko ksiądz tak samo musi pozwolić na to, że nie oczywiście w związku małżeńskim, ale musi pozwolić, żeby inni ludzie wyciągnęli z niego to wszystko, co jest najlepsze. Ksiądz, który jest totalnie odcięty od ludzi, który jest w absolutnie chorych relacjach z ludźmi, jest jakimś takim tam oddzielonym murem, osobnikiem, nigdy nie dojdzie do pełni dojrzałości. To samo z siostrą zakonną, w sensie z każdym, kto żyje sam. Pomysł Pana Boga na każdego człowieka jest taki, że jeden człowiek z drugiego człowieka ma wyciągnąć jego pełnię. I dlatego jesteście w małżeństwach. I to musi zrobić każdy człowiek. I nawet jeżeli jest sam, w moim wypadku, to ja też muszę pozwolić ludziom, z którymi muszę wejść w bliskie relacje, żeby ze mnie to wyciągnęli. Nie da się tego zrobić samemu. Jeśli ktoś jest przekonany, że sam se to wyciągnie, to se nie wyciągnie. Nie. Ona tylko wtedy, kiedy ma tę klatę jego przed sobą, czyli w sensie ten jego sposób kochania. Mówi, to jest lepsze od wina, w sensie ta twoja miłość mnie wyciąga. Ona robi, to boli, to prawda. I zaraz o tym wam opowiem, co to znaczy, bo to jest związane z cierpieniem, ale to wyciąga na coś najlepszego. Słuchajcie, taki jest cel małżeństwa. Nie będziemy ludźmi, jeśli nie będziemy w małżeństwach. Ja nie będę ludziem, jeśli nie zrobię tego inaczej niż w małżeństwie, ale również za pomocą innych ludzi. Ja was strasznie potrzebuję. Ja ludzi, moich przyjaciół, strasznie potrzebuję, bo inaczej będę po prostu niedojrzałym karłem. Bo to tylko drugi człowiek może to wyciągnąć z człowieka. I co się wtedy dzieje? Bo to jest ta najfajniejsza rzecz, do której dochodzimy. Na razie było nudno. Przepraszam, że było nudno, musiałem taki wstęp zrobić. Teraz będzie fajniej. Ona, kiedy na tę jego klatę patrzy, mówi, ta twoja klata lepsza od wina, mówi, bo te twoje pachnidła to są po prostu takie, że ja tam cała odurzona jestem, nie? Mówi, w ogóle są pachnidła nad pachnidła. Słuchajcie, poczujcie w ogóle zmysłowość tego obrazu. Bo co ona mówi? Gdzie ona widzi te pachnidła? No na jego klacie. Słuchajcie, w tamtym czasie nie było czegoś takiego jak dezodoranty, nie? Jak chłop szedł na randkę, czyli się mył tam raz w miesiącu, bo szedł na randkę, nie? Bo mycie nie było czymś zwyczajnym w tamtym czasie, bo nie było gdzie. To co robił? Musiał się nasmarować jakimś pachnidłem, nie? No myślę, że to widzieliście na tysiącu filmach, nie? są oleje, tak, wszystkie te tam nardy i te inne, to w Ewangeliach też widać, nie, jak przychodzą ludzie Pana Jezusa namaścić mu głowę, nogi i tak dalej, nie. No to chłop, że tak powiem, trochę tam się umył, a potem się cały tam natarł, się nasmarował się jakimś takim olejem pachnącym, nie. Więc zobaczcie ten obraz. Mówię, cały czas wracajmy, bo ta księga jest cudownie zmysłowa. Leży ta kobieta na łóżku, chłop się nagle zjawia, ona widzi jego klatę, nie? Co to znaczy? On ma prawdopodobnie rozchełstaną koszulę i tu mu te oleje płyną. Ale poczujcie to. Po prostu nie bójcie się tego, bo taka jest ta księga. To jest Pismo Święte, to nie jest jakiś tam artykuł w gazecie. To jest Słowo Boże, które Pan Bóg dał. Pan Bóg się absolutnie nie boi zmysłowości. Poczujcie po prostu to, czego nie panie, niech to poczują, nie? Rozchełstana męska klata, miejmy nadzieję taka jeszcze z sześciopakiem, nie? W sensie taka, nie tak jak moja, nie? Bo to, ale taka prawdziwa męska klata, po której po prostu jakieś oleje płyną i ta cała odurzona tamtymi olejami. I mówi, ja w tym zapachu chcę pobiec za tobą, nie? Znacie, co to znaczy? Grzegorz z Nysy, mówiłem wam dużo o nim, jest taki ojciec Kościoła z IV wieku. Ojcowie Kościoła to są tacy pierwsi, jakby najwięksi teologowie w Kościele, którzy jakby skomentowali całe Pismo Święte. Grzegorz z Nysy, IV wiek, czyli bardzo wcześnie, skomentował całą Pieśń nad Pieśniami i on mówi tak. Skoro to jest opowieść o miłości, skoro ona jest cała odurzona tym olejem i skoro ona na tę klatę patrzy na jego miłość i mówi, że to jest w ogóle najlepsze, to mówi, w tym oleju musi być ukryta definicja miłości. Znaczy, skoro to ją tak odurza, skoro to jej mówi, że ona tego chce, ona chce tych pocałunków, bo to, te oleje tam pachną, to on mówi, jakby ten olej to musi być symboliczna definicja miłości. I co zrobił Grzegorz? Przekopał całe Pismo Święte i mówi, znajdźmy w Piśmie Świętym taki olej, który nie ma sobie równych. Przecież się najświętszy olej, jaki tylko jest w Piśmie Świętym. I mówi, jak znajdziemy ten olej, to będziemy wiedzieli, na czym polega miłość. No i znalazł. W 30 rozdziale Księgi Wyjścia jest taki fragment, posłuchajcie. I tak powiedział Pan do Mojżesza. Weź sobie najlepsze wonności, 500 cyklów obficie płynącej mirry, połowę z tego to jest 250 cyklów wonnego cynamonu i tyleż to jest 250 cyklów wonnej trzciny, wreszcie 500 cyklów kasji według wagi z przybytku oraz jeden hin oliwy z oliwek. I uczynisz z tego święty olej do namaszczania. Będzie to wonna maść zrobiona tak, jak to robi najlepiej sporządzający wonności. Grzegorz mówi, że w całym Piśmie Świętym nie ma świętszego oleju. W takim sensie, bo tym olejem namaszczano kapłanów, namaszczano świątynie, namaszczano wszystkie sprzęty świątynne. Mówi, to jest po prostu święte świętych. Jak zauważyliście, olej się składa z czterech składników i ze spoiwa. Składa się z mirry, z kasji, z wonnej trzciny, z cynamonu i wszystko jest wymieszane oliwą. Co nie? Grzegorz mówi tak, symbolicznie oczywiście, to są cztery składniki, na których polega miłość, wymieszane spoiwem i to jest definicja miłości. Proste, nie? Kasja, mirra, wonna trzcina, cynamon i oliwa. Wszyscy wszystko wiedzą, nie? Chciałem wam teraz bardzo krótko, oczywiście to potrwa pewnie z godzinę, nie, będę się starał naprawdę krótko, wytłumaczyć te cztery składniki. Słuchajcie, jestem przekonany, naprawdę, widziałem to w życiu już milion razy, że jeżeli ktoś zbuduje związek na czterech tych składnikach, to ma absolutnie nienaruszalne małżeństwo. Jeżeli ktoś jest w małżeństwie, które się jakoś tam psuje i chce coś odnowić, i odnowi te cztery składniki, bo jest oczywiście milion jeszcze innych składników. Ale jeśli spróbuje odnowić te cztery i się uda, w sensie i on, i ona będą chcieli odnowić te cztery, to da się uratować każde małżeństwo. Oczywiście mówię, jedno i drugie musi chcieć, to jasne, nie? A słuchajcie, naprawdę to nie jest tylko teoria, tylko widziałem to w życiu już tysiąc razy, że z tych czterech rzeczy składa się miłość. I jak te cztery rzeczy się zrobi, to po prostu jest taki związek, że po prostu głowa mała szczęka opada. Naprawdę. Pierwsza rzecz. Mówi, że pierwszym składnikiem, który ma zresztą największą taką ilość tą gramatyczną, w sensie najwięcej jest gramów, nie? Bo było 500, bo to potem było 250, 250, nie? 500, czyli duża część, czyli coś, co jest takim mocniejszym z tych czterech składników, jest mirra. Co to jest mirra? Z czym wam się kojarzy, jeżeli, nie wiem, chodzicie na przykład na święta, na Wielkanoc do kościoła, to powinniście od razu mieć skojarzenie z mirrą. Dlatego, że Pana Jezusa namaszczono mirrą po Jego śmierci. Też mirne mu przynieśli królowie, nie? Ci trzej. Znaczy nie wiadomo, ilu ich tam było, nie? My mówimy, że trzej, ale nie ma powiedziane, ilu ich było. W Syrii, w kościele syryjskim jest podobno święto 33 króli. Poważnie, no, bo nie ma napisane w Piśmie Świętym, ilu ich było. A to taka dygresyjka tylko może, bo to jest w ogóle super historia. Bo wiecie, że z tymi trzema królami to jest w ogóle straszna ściema, nie? Bo mamy święto trzech króli, tak? Po pierwsze, w Piśmie Świętym jest napisane, że nie byli królami, tylko magami. Nie ma żadnych króli w Piśmie Świętym. Po drugie, nie ma ani słowa, że było ich trzech. Mogło ich być na przykład 20 albo jeden. Znaczy nie, dwóch to musiało być, bo było kilku. Czyli dwóch musiało być, to wiecie, nie? No, trzech żeśmy wzięli z tego, że przynieśli trzy dary, tak? Stąd żeśmy wyczaili, że przynieśli trzy dary. Matko, mogli przyjść we dwóch i jeden już dwa, nie? No tak, no bo myśmy tak przyjęli. Jeszcze podobno wiemy, jak mają na imiona, tak? Tak, wiecie? A gdzie tam wiecie? Kacper, Melchior, Baltazar. Tu się popukajcie. Wiecie, skąd się wzięło Kacper, Melchior, Baltazar? Bo się na drzwiach pisze, tak? CMB. Co to znaczy? Kacper, Melchior, Baltazar? Nie. Christus mansionem benedicat. Chrystus poświęcił ten dom. To oznacza ten napis na waszych drzwiach. CMB. Christus mansionem benedicat. Chrystus pobłogosławił ten dom. To nie ma nic wspólnego z ich imionami. Nie wiem, czy w ogóle wiecie, tak mówią, że Trzech Króli to jest pierwsza zapowiedź tych komunistów na świecie. No bo przyszli ze wschodu, przyświecała im gwiazda. Jedyna różnica polegała na tym, że przynieśli, a nie zabrali. Tak mówią o tych. Przepraszam, taka dygresja tylko, bo zawsze mi się to z tymi trzema królami kojarzy. Czemu ja o tym mówiłem? Albo Mirra, tak, dobra. Zobaczcie, ja mam taki chory mózg, że mnie od razu po prostu chodzą rzeczy w różne strony. Tylko błagam, jak wam napiszą na drzwiach, tak, to nie mówcie, że był Kacper, Melchior i Baltazar, dobra? Tylko to Pan Jezus u was był. Mirra. Więc mirra jest składnikiem, którego w tamtym czasie, zresztą do dzisiaj tak jest, używano do balsamowania zwłok. W takim sensie, żeby zwłoki nie wydawały nieprzyjemnego zapachu, no to balsamowano to mirrą. Mirra absorbowała nieprzyjemny zapach, co nie? W związku z tym, co mówi Grzegorz? Skoro mamy składnik miłości, który nazywa się mirra, czyli związany ze śmiercią. Ano on oznacza dwie rzeczy bardzo proste. Pierwszą dosyć banalną, a drugą dużo trudniejszą. Banalna polega na tym, że skoro to jest coś związane ze śmiercią, no to znaczy, że miłość jest tylko wtedy, kiedy jedno drugiemu jest gotowe powiedzieć, że będę z tobą aż do śmierci. I to się może wydawać takie oczywiste. Nie, to wcale nie jest oczywiste. Większość ludzi wcale nie ma takiej gotowości, bo ma taką gotowość, będę z tobą aż do śmierci, dopóki będzie dobrze, nie? A gdyby nie było dobrze, to niekoniecznie będę z tobą aż do śmierci. Nie, ten składnik mówi, że to jest śmiertelny związek. Ale rozumiecie, śmiertelny, nie? W takim sensie, że on działa i on może się wydarzyć naprawdę tylko wtedy, kiedy obydwie strony się zdecydują i naprawdę świadomie taką decyzję podejmą, że my będziemy, aż nas zabalsamują. Ale tu jest coś dużo fajniejszego. Ja to, słuchajcie, zrozumiałem dzięki mojej mamie. Ja tu wam trochę już opowiadałem w Wielkim Poście o różnych objawieniach mojej mamy. Ja pochodzę z rodziny takiej zasadniczo niewierzącej, nie? Kiedy jeszcze byłem święcony i składałem swoje śluby zakonne, to moja mama była zupełnie poza kościołem. I na moich ślubach wieczystych, gdzie mamy bardzo podobną formułę, nie? Jak wy, no bo wy tam mówicie, że będziecie ze sobą aż do śmierci, tak? My, kiedy składamy śluby wieczyste, to też mówimy, nie? Że tam będziemy żyli właśnie w czystości, w ubóstwie, w posłuszeństwie, aż do śmierci. No i moja mama przychodzi do mnie po tych ślubach i mówi do mnie tak. Adaś, słuchaj, bo ty tam powiedziałeś, tak jak słyszałam, że ty tutaj będziesz w tym zakonie cholernym, nie? Aż do śmierci, tak? Ja mówię, no tak. Czyli co? To oznacza, że po prostu tutaj ci będzie tak źle, że cię tu zamęczą po prostu na śmierć? Znaczy, moja mama tak to usłyszała. Ona usłyszała, że ja powiedziałem, ja tu będę aż do śmierci. Znaczy, ja uważam, że to jest po prostu genialna intuicja. Naprawdę genialna intuicja. Co wy sobie mówicie, kiedy stoicie przed sobą przy ołtarzu? Mówicie sobie tak. Będę z tobą, kochana moja właśnie prawie żono, aż do śmierci. Czyli nawet jeżeli bycie z tobą będzie mnie doprowadzało aż do śmierci, to ja aż do śmierci z tobą będę. Czyli jeśli się okażesz taką cholerą, tak mi będzie z tobą trudno, tak mnie będziesz wkurzać, tak mnie będziesz krzywdzić, że to mi, będzie mi się wydawało po prostu, że umieram, to ja będę z tobą aż do tej śmierci. Drodzy Państwo, taką przysięgę składaliście? Bo większość ludzi składa przysięgę, będę z tobą aż do śmierci, chyba że byłoby tak trudno, że to mnie będzie przyprowadzało o śmierć, to wtedy już nie. Słuchajcie, to jest najbardziej hardkorowa przysięga, jaką ludzie mogą sobie złożyć. Ja prowadzę, jak jestem w Łodzi raz na dwa miesiące, to raz na dwa miesiące w sobotę prowadzę tak zwany kurs przeciwmałżeński. Tak go nazywamy. Dlatego, że ja uważam, że te kursy są po to, w sensie powinny być po to, żeby zniechęcać ludzi do ślubu. Nie, w takim sensie, że niech ślub bierze tylko ten, kto naprawdę go chce. Bo jeśli ktoś nie chce tego powiedzieć, właśnie tego, to niech weźmie ślub cywilny. Ja mówię to zupełnie poważnie. Jeśli ktoś nie ma takiej gotowości, żeby powiedzieć drugiej osobie, bo to jest największe, co można drugiemu człowiekowi powiedzieć. Będę z tobą, choćby bycie z tobą doprowadzało mnie do śmierci. Słuchajcie, na tym polega katolicka wersja małżeństwa. Ona jest taką zgodą na taką miłość. Pasi? Aha. Słuchajcie, bo to jest, uważam, taka rzecz, którą musicie koniecznie zrozumieć i to nie tylko ci, którzy dopiero startują do małżeństwa, nie? Przemyślcie se to, nie? A też jeżeli jesteście w małżeństwie, czy jest was taka zgoda? Słuchajcie, jeszcze raz wam wytłumaczę przez inny przykład mojej mamy i z moich ślubów wieczystych. Ja to możliwe, że mówiłem w Wielkim Poście, ale to się powtórzę. My jak składamy śluby wieczyste, to zanim powiemy tą formułę, nie? Że będziemy aż do śmierci, to jest taki moment, kiedy wszyscy bracia leżą na ziemi, przychodzi prowincjał, pyta grzecznie czego, w sensie czego chcecie, nie? I wtedy my tam leżąc w tą posadzkę, z głową w posadzkę, mówimy jedno zdanie. Mówimy wtedy, w sensie u Dominikanów, jak on pyta, czego chcecie, to mówimy miłosierdzia Bożego i waszego. Moja mama, po prostu mistyczka absolutna, jestem o tym absolutnie przekonany, że Duch Święty po prostu w niej tam działał cały czas. Bo ona w ogóle teraz to jest już strasznie wierząca, nie? Bo wiecie, mieć syna księdza i być niewierzącym to trochę głupio jest, nie? Więc się strasznie ponawracała już, więc to jest w ogóle super w tej chwili. Ale ona do mnie wtedy przychodzi i do mnie też tak, synku, słuchaj, bo ty tam coś gadałeś w tę posadzkę, mówi, czegoś w ogóle głowę nie podniósł, nie? Ja mówię, no właśnie o to chodzi, tak? Żebyś nie słyszała. Bo ona się spodziewała, że ja tam powiem świętości, jakieś tam doskonałości, no takie tam różne jakieś takie ideały, nie? A mówi, bo ty tam powiedziałeś tak, że prosisz o miłosierdzie tego waszego Boga i tych braci, tak? Ja mówię, no, ja wtedy bardzo byłem wymowny. A ona mówi, czyli co? Ty już wiesz, tak, że będzie źle, i już prosisz, żeby ci przebaczyli. Mówi, to ładna bezczelność jest. Słuchajcie, moja mama ma genialną intuicję. Zobaczcie, zaczyna chłop drogę zakonną, czyli właśnie startuje, nie, niby tam święte życie, tak? I jedyną rzecz, o którą prosi, kiedy go pytają, czego byś chciał, to mówi, otoczcie mnie miłosierdziem. Czyli wiem, że będzie, że tak powiem, za co okazywać mi miłosierdzie. Słuchajcie, ja uważam, że tak powinien wyglądać ślub katolicki, w sensie mąż i żona. Że po prostu ona powinna leżeć na ziemi. Ta sukienka by się trochę pobrudziła, nie? Ale i on powinien mówić, czego? A ona tam z tej ziemi, miłosierdzia. Potem oczywiście on na ziemię, nie? I ona, a ty czego? Miłosierdzia. Słuchajcie, na tym polega małżeństwo. Małżeństwo polega na okazywaniu miłosierdzia tej słabości, którą masz w swoim małżonku, w swojej małżonce. Ci z was, którzy są w małżeństwie już, nie wiem, tam 30-40 lat, nie daj Boże, to już doskonale wiecie, że właśnie na tym polega małżeństwo. Że ono jest kochaniem słabości drugiego człowieka. Słuchajcie, kochać to, co jest w drugim cudowne, to jest żadna sztuka. To każdy głupi potrafi. Słuchajcie, bo to się samo kocha. Jak widzisz w kimś coś cudownego, piękno w kimś, jakąś taką wartość, jakąś cechę cudowną, dobroć, no to nie jest tak, że musisz się zmuszać, żeby to kochać, nie? Jesteś taka piękna, ale się zmuszę, wiesz? Będę cię kochał w tej piękności. Nie chce mi się, ale będę. Nie, no to się samo kocha. I nie na tym polega miłość. Miłość zaczyna się dopiero wtedy. Dopiero wtedy zaczyna się miłość, kiedy w drugiej stronie wyłazi jakiś syf, coś bardzo niefajnego w tej drugiej stronie, coś bardzo słabego, coś bardzo żenującego, coś bardzo takiego po prostu niskiego i małego i ty mówisz, a będę to kochać. Będę cię z tą słabością kochać. Oczywiście nie po to, żeby ją w tobie utwierdzać, nie? Albo rozwijać jeszcze bardziej. Jasne, zrobię wszystko, żeby ci pomóc, żebyś z tej miernoty do góry poszła. Ale będę cię kochał z tym. Słuchajcie, czemu nie wychodzą małżeństwa? Bo małżeństwa nie wychodzą tylko z jednego powodu. Dlatego, że jedna albo druga strona, a czasem obydwie, nie chcą kochać słabości drugiej strony. Oczywiście zazwyczaj to jest jedna strona, to jest jasne, nie? Jedna chce, a druga po prostu nie chce i tyle. I mówi, mam cię dość. Mówi, nie będę kochał twojej słabości. I dlatego największym składnikiem 500 cyklów, kupa, że tak powiem tego, pachnidła, to jest ogromna ilość pachnidła, to jest mirra, czyli gotowość na to, że będziemy ze sobą, nawet jeśli bycie z nami, bycie ze sobą, będzie nas doprowadzało do śmierci. Słuchajcie, na tym polegała miłość Pana Jezusa. On był z nami aż do śmierci. Myśmy Go o śmierć przyprawili. I On powiedział, dobrze, to będę was kochał, aż mnie zabijecie. I teraz uwaga, żebyście mi tego dobrze zrozumieli. Ja nie mówię, że każde małżeństwo na tym musi polegać, nie? Że to właśnie o to chodzi, żeby żona po prostu doprowadziła męża do śmierci, a mąż żonę do śmierci. Wtedy jest fajne małżeństwo, nie? Nie, oczywiście byłoby super, żeby tak nie było, ale tak jest. No przecież wiecie to, no ludzie, no. Ja nie jestem w małżeństwie, ale żyję, no teraz to już nie, bo teraz jestem cały czas w drodze, ale tam przez powiedzmy 10 lat mieszkałem z moimi braćmi w jednym klasztorze. Słuchajcie, wy byście z moimi braćmi 2 dni nie wytrzymali. Wasze małżeństwo to jest po prostu raj. Przy domu, gdzie mieszka na przykład 40 chłopów, nie? Ludzie, to w ogóle to... Wy nic nie wiecie w ogóle o trudach małżeństwa. Naprawdę, nic nie wiecie o trudach małżeństwa. Absolutnie nic. I też ja im obiecałem, tym moim braciom, że będę z nimi aż do śmierci. No teraz trochę jestem niewierny, bo jeżdżę cały czas po świecie, nie? Pojechał chłop, nie? Ale pozwolili, więc to jest za zgodą żony, nie? Ale pomyślcie o tym, czy jest was taka gotowość. Ci, którzy są przed małżeństwem, to czy jesteście gotowi tak tego kogoś, kogo tam macie kochać? A ci, którzy już jesteście w małżeństwach i już znacie to, co tam jest, to czy jesteście gotowi z tym żyć? Bo ja wiem, że zawsze się myśli, ale po ślubie będzie lepiej, nie? Taki standard. No, po ślubie się zmieni, będzie na pewno lepszy. No, zawsze jest 2 razy gorszy. I ona zazwyczaj też. Dobra, słuchajcie, bo jest późno. Przepraszam, strasznie się rozgaduję. Lecę szybko teraz. Czy składniki jeszcze są? Była pierwsza mirra, druga to jest cynamon. Co to jest cynamon? Mnie się cynamon zazwyczaj od razu kojarzy z naleśnikami. Nie wiem jak wam, ale u mnie w domu zawsze się jadło naleśniki z cynamonem. Natomiast w tamtej kulturze cynamon to jest taki składnik, który służy do tego, żeby to, co jest posypane cynamonem, nie przelazło innym zapachem. Przykład. Jeśli macie w lodówce ogórka i kiełbasę śląską, to jak posypiecie ogórka cynamonem, to ogórek nie będzie smakował kiełbasą. W sensie, bo cynamon zaabsorbuje ten zapach. Na tym polegał cynamon w tamtej kulturze, że on był od tego, że go się dodawało do różnych rzeczy, żeby on absorbował inne zapachy. Czyli żeby to, co, że tak powiem, zostało posypane cynamonem, zostało w swoim zapachu, nie? Żeby nie przelazło kiełbasą po prostu. Co to znaczy w związku? Że jest taka druga cecha miłości, która polega na tym, że tam mamy mieć cynamon. No ona polega na tym, że małżonkowie, ta dwójka, mają taki zbudowany wewnętrzny świat, w sensie między sobą, nie? Między tą dwójką, że im ten świat w tej dwójce wystarczy do końca życia i oni się już nie mogą doczekać, kiedy nie będzie dzieci w ich życiu. Większość z was teraz patrzy na mnie w ogóle, zaraz. Słuchajcie, wiecie, na czym polega zdrowe małżeństwo? Zdrowe małżeństwo to jest wtedy, kiedy jak dzieci mają 18 lat i wychodzą z domu, to rodzice mówią, yes! W sensie, wreszcie jesteśmy sami ze sobą, wreszcie możemy robić te wszystkie rzeczy, których nie mogliśmy robić, bo się musieliśmy zajmować dziećmi, wreszcie będziemy wiedli absolutnie cudowne i atrakcyjne życie. Co to znaczy? Oni mają zbudowany we dwójkę taki świat, który ich łączy, że im nie potrzeba niczego innego poza tym ich światem. Słuchajcie, jak wygląda większość małżeństw, kiedy wychodzą dzieci z domu? Ano wygląda tak, że w jednym domu mieszka 2 obcych ludzi wtedy, którzy się w ogóle nie znają. Ja znam takich małżeństw w sposób na kopy. Że tych ludzi przez 18 lat łączyły dzieci, bo to był taki moment, który no, trzeba było się zająć, nie? Bo najpierw były małe, więc w ogóle była troska, potem były starsze, więc były problemy, więc trzeba było je rozwiązywać, więc to zawsze był taki ogniskowy punkt, którym się zawsze koncentrował. I nagle tych dzieci zabrakło, to okazuje się, że jest tam dwoje ludzi, których nic nie łączy. Słuchajcie, nie da się zbudować związku, jeśli nie zbudujecie pewnego wspólnego świata, który będzie was fascynował razem. Jest mnóstwo takich małżeństw, gdzie on żyje swoim życiem, ona żyje swoim życiem, bo się nie kłócą, jakoś tam są pogadani, mają osobne majątki i tak dalej, nie? Znacie to? Boże, ile ja takich małżeństw znam. Zdrowe małżeństwo jest wtedy, kiedy ono samo ze sobą jest absolutnie spełnione. Kiedy się mąż nie może doczekać, że już niech będzie tych bachorów w domu, wreszcie będziemy się mogli zajmować sobą, wreszcie będziemy mogli robić tylko te rzeczy, które mogę robić z moją żoną, a dzieci nam tego przeszkadzają. To jest bardzo zdrowa niechęć do dzieci. Dzieci nie słuchać. Śpią na szczęście, nie? Dobra, no. Nie słuchać tego dzieci. Naprawdę, w zdrowym małżeństwie niechęć do dzieci jest bardzo zdrowa. Oczywiście w odpowiedniej dawce, nie? Mam nadzieję, że to rozumiecie. Słuchajcie, dajcie sobie takie pytanie, czy jeżeli jesteście w małżeństwach, macie taki świat? Macie takie wspólne rzeczy, które będziecie robić przez całe życie i one was będą we dwójkę zawsze kręcić? Macie to zbudowane? Bo zazwyczaj na czym się buduje małżeństwo? No zazwyczaj niestety dzisiaj buduje się małżeństwo na tym, że jedno drugie pociąga. Czyli jest pewna chemia, tak, jest pewien pociąg, jest pewien seks i tak dalej. I to jest takie przekonanie, no to kocham. Przecież tak mnie on pociąga, nie? No tylko potem nagle się okazuje, że to się kończy. I potem co? Co was łączy? Znaczy pomyślcie, czy macie taki świat zbudowany? A jeśli wam się coś rozsypało, to czy jesteście w stanie taki świat zbudować? Bo jak nie jesteście w stanie takiego świata zbudować, to nic nie zbudujecie. Będziecie dwójką osobnych ludzi. Trzecia rzecz. Mieliśmy mirrę, mieliśmy cynamon, mamy, co tam było? Wonna trzcina. Grzegorz z Nesy mówi tak. Wonna trzcina, jest taki cytat w psalmie, nie pamiętam którym, gdzie jest napisane, język twój jest jak rylec biegłego pisarza. Tam, gdzie jest rylec, dosłownie po hebrajsku jest trzcinka, no bo pisano trzciną, co nie? Więc było, język twój jest jak trzcina pisarza. Co to znaczyło? Jeżeli ktoś ma język jak trzcina pisarza, czyli on umie mówić, tak? Tak jak pisarz ma zdolność wyrażania myśli, na tym polega dobre pisarstwo, nie? Że ktoś potrafi wyrazić pismem to, co myśli, to jeżeli ktoś ma taki język, no to tylko on umie mówić. Co to się nazywa w małżeństwie? No to się nazywa znajomość siebie i komunikacja. Słuchajcie, ja mam takie wrażenie, jak przychodzą do mnie pary, szczególnie takie młode pary, bo te starsze to już w sensie już są tak porozwalone, że to w ogóle trudno mieć jakiekolwiek wrażenie, ale te młode jak przychodzą, nie mogą się czymś dogadać, nie przychodzą pogadać ze mną. Ja zawsze robię tak, jak mam oczywiście więcej czasu z nimi, nie? Że gadam osobno z nim i osobno z nią. I słuchajcie, jak pogadam pół godziny z nią i pogadam pół godziny z nim i potem spotkamy się wspólnie, mam takie absolutne przekonanie, że ja wiem więcej o niej niż on i ja wiem więcej o nim niż ona. W takim sensie, bo mnie są w stanie coś powiedzieć, a sobie nie są w stanie powiedzieć. To jest dokładnie to. Czy macie taką zdolność do tego, żeby, że tak powiem, nie oczywiście krzykiem i wymaganiem, ale, że tak powiem, normalną mową, pokazywać drugiemu siebie, swoje wnętrze, swoje pragnienia, dawać sobie do siebie dostęp. To jest oczywiście ogromny temat, nie? Ale tu chodzi o taki moment otwartości. Ja wiem, że tu jest największy problem, dlatego że często jest tak, że jedna strona chce, a druga nie chce, nie? I też nie ma się oszukiwać, zazwyczaj to ona chce, a on nie chce. W sensie facet jest tam pozamykany, wsobny, wciśnięty w siebie, ona próbuje z niego coś wydobyć i się nie da. W sensie nie da się zbudować małżeństwa bez wonnej trzciny, w sensie bez zdolności do tego, żeby sobie przekazywać to, kim jesteśmy, to, czego chcemy i tak dalej, i tak dalej. To są oczywiście, to jest strasznie duży temat, nie? Nie będę go rozwijał, dlatego że macie tu bardzo fajną rzecz. Widziałem już plakat. W grudniu tutaj będą rekolekcje z tych tak zwanych spotkań małżeńskich, dialogi małżeńskie. To jest taki ruch w Polsce prowadzony przez małżeństwa, który jest, uważam, świetną rzeczą. Bo te rekolekcje nie polegają na tym, że ktoś stoi i gada tak jak tutaj, nie? Że tylko ktoś gada, wysłuchacie. Tylko one polegają na tym, że tam przyjeżdżają małżeństwa, zadają tylko pytania, a potem małżonkowie muszą gadać ze sobą. Zamyka się ich w pokoju, daje im się temat i muszą ze sobą, znaczy muszą, no mogą tam siedzieć, nie? A to tyle z rekolekcji, nie? Ale jakby całe te rekolekcje polegają na tym, że ich się zmusza do rozmowy. Słuchajcie, bo tu jest w ogóle oczywiście pogrzebana połowa problemów, nie? Że on albo ona, czasami obydwoje, a zazwyczaj on, że tak powiem, nie dają żadnego dostępu do siebie. Bo to jest dla nas trudne w ogóle, panowie, ja to wiem. Wiem to po sobie. ale tym bardziej tam musi być wonna trzcina. I wreszcie ostatnia rzecz. Staram się naprawdę streszczać, jak mogę, bo już jest późno. Ta kasja. Co to jest kasja? Kasja to jest taka roślina, że żeby z niej wydobyć zapach, to trzeba ją podgrzać do bardzo wysokiej temperatury. W sensie zapach się nie wydobędzie, jeśli tego się bardzo wysoko nie rozgrzeje. W związku z tym Grzegorz mówi, że ona oznacza w związku dwie rzeczy. No skoro gorąco i skoro rozgrzanie, no to wiadomo, że seks, nie? Słuchajcie, ja wiem, że to może się wydawać takie oczywiste, tak? No przecież wiadomo, że seks, tak? Wcale nie wiadomo. Słuchajcie, coraz więcej znam takich małżeństw, które są, przepraszam za wyrażenie, takimi po prostu sucharami. W takim sensie, że ich tam, że tak powiem, w takiej pasji i w takim pożądaniu naprawdę niewiele łączy. I to z różnych powodów. Ja wiem, że tam są różne powody tego. A słuchajcie, to jest rzeczywiście taki składnik miłości, bez którego się nie da. Nie da się. Ja wiem, że dzisiaj mamy w świecie oczywiście fioła na tym punkcie, nie? I zasadniczo trzeba świat przekonywać nie aż tak dużo, tak? Albo raczej nie tak wcześnie. Ale ja mam też takie wrażenie, że coraz więcej małżeństw jest z takiego zwyczajnego, zdrowego rozsądku. Jak pytam czasem dziewuchy, dlaczego za niego wychodzisz, nie? Przychodzi mi jakaś tam przed ślubem i pyta, i chcą ślub, nie? Ja pytam, dlaczego ty za niego wychodzisz? Czemu on? Czemu on, a nie kolega tam z bloku obok? No bo on jest dobry. No dobrych to ja znam tak ze 3 miliardy na świecie. No ale on, bo nie pije. W ogóle super, nie? Bo ma pracę i zarabia i prawdopodobnie będzie miał pieniądze. No i w ogóle taki z dobrej rodziny jest. Ja mówię, ale a tak masz do niego takie coś, że tak cię naprawdę tak po prostu, tak cię po prostu ciągnie tak, że to w ogóle aż głowa mała? No tak, no. No w sensie, no nie jest to może jakiś taki... Słuchajcie, to jest, uwaga, tak jak wam mówię, zobaczcie, to jest dopiero czwarty składnik, więc ja nie mówię, że to jest pierwsza rzecz, nie? Żebyśmy dobrze zrozumieli. Ja nie mówię, że na tym ma się związek zbudować, ale słuchajcie, jeżeli tego nie ma, to nie będzie z tego związku. To będzie fajny układ przyjacielsko-finansowo-koleżeńsko-wspomagająco-rehabilitacyjny, nie? No tak, no. I dobrze w ogóle mieć taką osobę. Ale z tego nie będzie małżeństwa. Znaczy, z tego nie będzie małżeństwa, bo to szczególnie mówię do tych może, którzy są gdzieś tam, że tak powiem, w wyborach, nie? Bo jak już jesteście małżeństwem dawno, to pewnie to już was nie dotyczy, bo to już jest może w ogóle po sprawie. Ale jeśli jesteście jeszcze, że tak powiem, przed, nie? Weźcie takie pytanie sobie zadajcie. Bo ja nie pytam o to, czy seks jest świetny między wami. Nie o to pytam. Tylko w takim sensie, czy masz takie rzeczywiście przekonanie, takiego totalnego pociągania, również cielesnego, że to w ogóle dla ciebie jest najpiękniejszy mężczyzna świata i najpiękniejsza kobieta świata. Bo ja mam coraz częściej wrażenie, że to jest takie zdroworozsądkowe, że po prostu no, sama to się boję być. On może nie jest idealny, ale jest. Nie? Czyli lepiej taki niż żaden. I rzeczywiście czasem to działa, tak. A to tak mniej więcej 2% działa, nie? A zazwyczaj to jest potem po prostu totalny, absolutny rozjazd i rozczarowanie. Bo to się tak nie da. Ja nie mówię, że to jest główny filar miłości. Tego nie mówię. Dlatego mówię, że to jest czwarty składnik dopiero. Ale bez niego się nie da. Znaczy jakieś, tylko przepraszam, taką powiem krótką scenkę. Przygotowałem kiedyś do ślubu taką parę w Krakowie. Tą dziewczynę znałem w ogóle chyba ze 6 lat. W takim sensie, bo ja tam spowiadałem przez długi czas i dużo gadaliśmy. Tego chłopaka mało znałem. Dopiero go poznałem po ślubie bliżej. W ogóle fantastyczne małżeństwo. I ona miała takie coś, że mniej więcej na rok przed ślubem no, że tak powiem, strasznie jej się chciało tego chłopaka, ale po prostu, ale to no, niewiarygodnie. W związku z tym, że ja ją spowiadałem, ten, że dużo gadaliśmy, no to jakby cały czas ten temat też wałkowaliśmy. Oni jakoś tam dojechali do ślubu w czystości, tam no z małymi tam poślizgami, nie? Ale zasadniczo dojechali. Natomiast ona przez ostatni rok miała cały czas takie poczucie winy, nie? Że w ogóle, no bo ona go tak strasznie pragnie i że ona była, bo ona jest takiej bardzo też takiej, że tak powiem, surowej katolickiej rodziny. Więc była przekonana, że to w ogóle, że te wszystkie myśli to jest grzech i tak dalej. W ogóle, bo to jest taki błąd, który mamy w Kościele, że myśmy całą tą seksualność wrzucili od razu do czegoś, że tak powiem, grzesznego, nie? Nie, ja nie mówię, że oczywiście nie ma grzechów seksualnych, bo jasne, że są. Ale samo to, że człowiek ma pożądanie i że go ciągnie do, szczególnie tego, kogo kocha, to nie ma w tym w ogóle nic złego. No, mam nadzieję, że dowiecie, nie? Szczególnie do tych, którzy są przed ślubem, tak? To nie jest tak, że jak macie pożądanie, to źle, że macie nie mieć, tak? Macie być takie właśnie lodowate suchary, nie? Wtedy jest zdrowa miłość, nie? Nie, to wtedy jest duży problem. A co w czym rzecz? Ona po prostu miała takie coś, że ona po prostu już tam na miesiąc przed ślubem, ja miałem wrażenie, że ona wybuchnie. Nie? W takim sensie jakby tak ją po prostu ciągnęło do tego chłopa. Znaczy, ja sobie nawet nie wyobrażam, jakby co ona mu zrobiła w noc poślubną, nie? Słuchajcie, czemu ja o tym mówię? Bo teraz mówię, to jest taki wątek do tych, którzy są przed małżeństwem. Wiecie, co sobie zawieracie między innymi właśnie tym, że część z was już dawno żyje jak mąż i żona. Tym bardziej tutaj, nie? Bo macie warunki mieszkaniowe i tak dalej. Wiecie, co sobie zawieracie? Dla was ślub będzie żadną zmianą. Czy wy na cokolwiek będziecie czekać w tym ślubie? Czy ten seks, że tak powiem, poślubny, to będzie jakikolwiek wyjątkowy? Nie, nie będzie. Ja nie mówię, że to jest oczywiście wszystko, co najważniejsze jest w czystości małżeńskiej. Nie, tylko to nie jest temat tej konferencji. Bo ja mógłbym o tym w ogóle 6 godzin, bo ja uwielbiam ten temat. Uważam, że to jest jedna z najfajniejszych nauk Kościoła. Naprawdę, czystość przedmałżeńska. To jest jedna z najcudowniejszych nauk, jaką Kościół ma. Ale jeżeli jesteście w takim związku przedmałżeńskim i już mieszkacie tu razem i tak dalej, a weźcie sobie, zróbcie chociaż z pół roku takiego postu. Coś w takim sensie, nie tam, bo grzech. Nie, tylko żebyście za sobą zatęsknili w ogóle. Wiecie, jak ta dziewucha była po prostu na tego chłopaka roztęskniona, rozmarzona. Mówię, słuchajcie, ta noc, on będzie tę noc pamiętał do końca życia. To, co ona mu tam po prostu nawyprawiała, to ja nawet nie chcę myśleć, bo od razu zgrzeszę, nie? A to musiało być przecudowne. To był najszczęśliwszy facet świata. Czemu? Bo poczekali trochę. I tej kasji, mam wrażenie, tej gorącości coraz bardziej brakuje, bo ten seks się stał taki jak po prostu, przepraszam za wyrażenie, bo ja kocham McDonalda, ale stał się jak hamburger z McDonalda, no. Taki w sensie nic wyjątkowego, nie? Poszedł, zeżarł i tyle, no. No i tak teraz seks wygląda zazwyczaj, no bo to jest takie oczywiste, no. Poszli, zeżarli. A to ma być po prostu francuska kuchnia. Francuska kuchnia, Boże. Nie powiedziałem tego. To ma być po prostu absolutnie wykwintne danie. A myśmy z tego naprawdę zrobili po prostu McDonalda, no. Zwyczajnego po prostu hamburgera z serem, no. Dobra, nie idę to dalej już, dobra, wystarczy. Ale słuchajcie, pomyślcie o tym. Bo to jest taka sfera, bez której się nie da. Po prostu się nie da. I też ja bym chciał bardzo się o to czarować. Takie to kościelne czasem myślenie właśnie, że jeżeli się tylko już pojawi seks, to od razu jest piekło, nie? Większość z nas, ja mam wrażenie też, jak słucham księży czasem, to też tak jest, nie? Że jak tylko się pojawia temat seksualności, to jest od razu po prostu już prosta droga do piekła, nie? Pamiętacie, jakie pierwsze zdanie Pan Bóg powiedział do człowieka w historii świata, nie? To jest w ogóle genialne. Bóg po raz pierwszy odezwał się do człowieka. Pamiętacie, jakie jest pierwsze zdanie Boga do Adama? Rozwijaj się duchowo. Tak? Żebyś mi święty był. Nie, jakie jest pierwsze zdanie? Pierwsze zdanie Boga do człowieka. Rozmnażajcie się i zaludnijcie całą ziemię, tak? Czyli po naszemu idźcie na seks. Adaś goły, Ewa goła. Pan Bóg popatrzył, mówi, krzaków dużo. Adaś, no, chłopak, weźże. Słuchajcie, i naprawdę, bo to jest cudowna rzeczywistość. I oczywiście ja rozumiem, ja zdaję sobie z tego sprawę, bo sam tam wtąpiłem. Można z tej rzeczywistości zrobić totalne bagno. Ja to wiem, oczywiście. I można w tej rzeczywistości zrobić po prostu totalną degrengoladę i można się tak zeszmacić, że to głowa mała. Ale to nie znaczy, że ta rzeczywistość jest zła sama w sobie. I ona musi być w małżeństwie, bo jak jej nie ma, to się nie zbuduje. No po prostu się nie zbuduje. Bo to inaczej jest, mówię, to jest po prostu związek ekonomiczno-finansowo-rehabilitacyjny, nie? Tylko i wyłącznie. Dobra, przepraszam Boże, się tego zgaduję, kończę już. Kasja, oprócz tego, że to jest ta gorącość taka w sensie cielesno-zmysłowo-seksualna, ona też oznacza, tak o tym mówi Grzegorz, taką gorącość jakby w chęci naprawiania. W takim sensie, że jeżeli cokolwiek się psuje, nie? Jeżeli małżeństwo na przykład się orientuje, albo tam jeszcze związek przed małżeństwem, że coś nam się rozjeżdża, to obydwie strony mają taką natychmiast jakby chęć i taką gotowość. Jedziemy i naprawiamy. Jak większość z was robi, kiedy się pojawiają kłótnie, jakieś tam kryzysy i no, trudne momenty? No to jest takie, że bierzecie na przeczekanie, nie? Jedno drugiego czeka, bo to on mnie tam ma przeprosić, tak? Ja będę teraz czekać. No to tak czekaj 20 lat, aż się rozwiedziecie, no. No nie, no bo potem tak to się kończy. I oczywiście, ja rozumiem, nie? Że czasem jest tak rzeczywiście, że jedna strona zawala, a druga strona nie. I co, ta druga ma ciągle wyciągać rękę? Uwaga, tak. Tak. Dokładnie tak. I oczywiście, że byłoby super, żeby obydwie strony to robiły. Ja wiem to, że byłoby super. Ale jeśli jedna tego nie robi, to druga ma to robić. Tak, w kółko i w kółko, aż do znudzenia. Uwaga, aż dokąd? Dziękuję. Aż do śmierci. To sobie powiedzieliście, albo to sobie chcecie powiedzieć. I słuchajcie, to jest najpiękniejsza rzecz, jaką można drugiemu człowiekowi powiedzieć. Bo to znaczy, umrę za ciebie. Nie ma drugiej takiej miłości. Wszędzie tam, gdzie świat sobie mówi, słuchaj, będziemy ze sobą, stworzymy ten tak zwany związek partnerski, tak? Czyli będziemy ze sobą, dopóki nam to będzie wygodne i będzie nam fajnie. A jak coś się popsuje, to jest żadna miłość. Najpiękniejsza miłość jest wtedy, kiedy ktoś mówi, jeśli będzie potrzeba, to za ciebie umrę. Nawet jeśli ty będziesz powodem tego umierania. To umrę za ciebie, tak cię będę kochał. I ja wiem, że to jest takie, nie? Ja do tego nawet dotąd nie dorastam. Bo ja za tych ludzi, którzy do mnie przychodzą, powinienem umierać. A nie chce mi się w ogóle. No tak, no. Bo on chłop zwykły. Ale słuchajcie, my naprawdę jesteśmy zdolni do tego. Pan Bóg by nam tego nie zaproponował, gdyby nas takimi nie stworzył. I lądujemy. To wszystko musi być wymieszane oliwą z oliwek. Co to znaczy? Tam ma być tylko hin, czyli taki dodateczek oliwy z oliwek. Oliwa z czym wam się kojarzy? To jest łagodność. Oliwą w Ewangelii zalewano rany, nie? Żeby nie bolało. Co to znaczy? Że w związku jednak musi być trochę więcej pokoju niż wojny. To szczególnie dla tych, którzy są może jeszcze przed. Ludzie, jeżeli się kłócicie 364 dni w roku i potem są tylko 2 dni pokoju, no nie pójdzie chyba. Jak będzie 250 i 150, okej. Ale nie może być tak, że ciągle jest źle. To do tych, którzy są przed. Jak ciągle jest źle, to po sobie też będzie ciągle źle. W związku muszą być kłótnie. Muszą być. Nie ma związku bez kłótni. Jeżeli ktoś tu jest w związku, w którym nie ma kłótni, to bój się, bo jesteś w fałszywym związku. Mówię poważnie. Jeśli ktoś ma tu związek, w którym nie ma trudności, to prawdopodobnie jesteś w fałszywym związku. Bo to nie da się tak, żeby dwoje normalnych ludzi się nie kłóciło. Nie da się tak. Więc to musi tak być. Muszą być kłótnie, muszą być konflikty, muszą być rozstania, muszą być w ogóle tragedie, muszą być. To jest w porządku wszystko. Tylko nie może być więcej niż, że tak powiem, pokoju. To jest ta oliwa, czyli musi być jednak w miarę łagodnie. Czym to się kończy? To jest ostatnie zdanie. Ona mówi tak, jak za tymi olejkami pobiegniemy, za tymi 4 mówi, jak te olejki mam, to mówi, ja lecę z tobą i to nas wprowadzi do królewskiej komnaty. Co to znaczy królewska komnata? Co to jest królewska komnata? No to jest najfajniejsza komnata świata, nie? Byliście jakieś w królewskiej komnacie? Kurde, oni tam wszystko mają. No w takim sensie król to ma wszystko, nie? Służą mu tam, przynoszą mu wszystko, myją go. No to jest królewska komnata, to jest najlepsza komnata świata. A przynajmniej powinna być. Co ona mówi? Jak na tym zbudujemy związek, na tych 4 rzeczach, jak o to się postaramy, nie o inne, tylko o te 4, po prostu wylądujemy w królewskiej komnacie. Słuchajcie, spotkaliście kiedyś genialne małżeństwo? Co, nikt? No bez jaj. Nie spotkaliście nigdy genialnego małżeństwa? Ja dużo ich nie widziałem. Kilkanaście widziałem. No niestety więcej nie. Ale kilkanaście widziałem. Mam takich przyjaciół, którzy są, uważam, naprawdę w genialnych małżeństwach. One są wszystkie zbudowane dokładnie na tym. To się na takich gotowościach. Na tych 4 gotowościach. Słuchajcie, ja do tych ludzi bardzo nie lubię chodzić. Naprawdę. To są moi przyjaciele, bardzo ich kocham. Nie cierpię ich odwiedzać. Dlatego, że jak ich odwiedzę, to jest jedyny moment, kiedy potem wracam gdzieś tam do klasztoru, czy gdzie tam jestem i sobie myślę, matko, co ja zrobiłem. Coś, po co ja do tego zakonu poszedłem. Naprawdę, to jest jedyny moment, kiedy tak myślę. Na szczęście tych małżeństw jest bardzo mało, więc... więc rzadko mam te myśli, nie? Bo jakby tak każde było takie, to ja bym nie dał rady. To naprawdę. Słuchajcie, bo jak na nich patrzę, jak patrzę, jak oni ze sobą są, jak oni za siebie nawzajem oddają życie, bo to nie są doskonałe małżeństwa w takim sensie jakby bezkonfliktowe, nie? W tym takim sensie jakby nietrudne, nie. Są takie genialne małżeństwo w Poznaniu, gdzie, to kiedyś o tym mówiłem już, on jest, słuchajcie, bokserem, a ona jest pediatrą. Nie? To dla mnie dwa bardziej odległe światy, to już jest nie do wyobrażenia. W sensie on leje ludzi, a ona ich leczy, nie? Więc oni są, słuchajcie, po prostu jak ogień i woda. Tam jest po prostu jazda co 2 dni. Ale to jest genialne małżeństwo, absolutnie genialne. Bo jest zbudowane na tych 4 rzeczach. Oni nawzajem za siebie oddają życie. Ja ich strasznie kocham, nie cierpię ich odwiedzać. Bo jak widzę to, jak oni żyją, jak oni kochają swoje dzieci, jak te dzieci wzrastają i to są absolutnie piękni ludzie, którzy wzrastają. Ja mówię, kurde, przecież to raj tak wygląda. Naprawdę. Słuchajcie, da się tak. To nie jest tak, że się nie da. To wymaga ogromnej roboty. Zgadza się. I problem polega tylko na jednym. Że muszą obydwie strony chcieć. I ja wiem, że tu jest zazwyczaj problem. Bo nawet kiedy jedna chce, zazwyczaj to jest kobieta, to jemu się potem odechciewa, no i wtedy się nic nie da, nie? Bo to jedna strona tego nie zrobi. No nie da się. Chciałbym na koniec tylko jedną rzecz. Ja wiem, że ona będzie trochę smutna, ale pocieszająca. To szczególnie do tych, którym się, słuchajcie, całkiem rozpadło. Bo może są to sytuacje, którzy zostali już porzuceni, albo są w takim związku, gdzie macie takie przekonanie, tam się nie da nic zrobić już. Znaczy, to jest rozwalone, to jest w ogóle po sprawie, to jest kaplica. Słuchajcie, jest taka szansa oczywiście, że rzeczywiście do końca życia się nie uda nic zrobić. To nie jest tak, że wszystko da się naprawić, nie? Bo mówię, żeby się naprawiło, to muszą chcieć obydwie strony. Jak się jedna uprze i nie chce, to oczywiście, że są takie małżeństwa, które się naprawić nie da. Bo se poszedł, bo se znalazł kogoś innego, bo ma nową rodzinę i tak dalej. To chciałem wam jedną rzecz tylko powiedzieć. Ona jest dosyć, mówię, smutno, straszna, ale ona jest bardzo pocieszająca. Wiecie, że Pan Bóg tego nie zostawi, tak? To nie jest tak, że tutaj się coś tam rozsypało, nie? Było małżeństwo, on se poszedł do innej kobiety, albo ona se poszła do innego mężczyzny, albo obydwoje se gdzieś tam poszli, zbudowali nowe małżeństwa i tak dalej. Wiecie, że Pan Bóg tego nie zostawi? Tylko nie w tym sensie, że nie zostawi. Tylko co Pan Bóg zrobi? Ja to, drogie siostry, to są, wybaczcie, ale to jest przykład z rekolekcji u sióstr. Zawsze to mówię siostrom. Dlatego, że mam takie wrażenie, że siostry są mistrzami świata we wchodzeniu w konflikty między sobą. Naprawdę. No bo to baby razem zebrane, to gorzej niż u nas, nie? Jak czasem bywam na rekolekcjach u sióstr i mam wrażenie, że te rekolekcje u sióstr czasem polegają tylko i wyłącznie na tym, że ja po prostu godzę je, nie? Czasem jak mam takie, spotkam takie dwie siostry, to się po prostu, ale tak, że do żywego, nie? Także tam już po prostu latają noże, siekiery i tak dalej. To ja im mówię tak i to działa na siostrze zawsze. Ja mówię, drogie siostry, wy tam, we dwie. Wiecie, jak będzie wyglądał wasz czyściec? Bo rozumiem, że dopóki żyjecie, to się nie pogodzicie, nie? Ale wiecie, jak będzie wyglądał wasz czyściec? Pan Bóg was, dwie siostry, zamknie w jednym pokoju, jedną i drugą, i będziecie w tym pokoju siedzieć dotąd, dopóki nie wyjdziecie stamtąd z przekonaniem, że to jest twoja najlepsza przyjaciółka. Że to jest najbardziej przez ciebie kochana osoba i jesteś najbardziej przez nią kochany. Słuchajcie, ja o tym mówię teraz zupełnie poważnie. Jeżeli jesteś tutaj kobietą i zostawił cię mąż, poszedł sobie gdzieś indziej, bo ma dość w ogóle tam cokolwiek, rozsypało się, to Pan Bóg ciebie i jego, mówię to zupełnie poważnie, zamknie was w jednym pokoju, w czyśćcu, i w tym pokoju jego będzie uczył kochać ciebie, aż się wreszcie patafian nauczy ciebie kochać, aż się wreszcie nauczy oddawać za ciebie życie i się wreszcie nauczy zostawić całego siebie, żeby ciebie kochać, a ciebie będzie uczył, żebyś mu przebaczyła. Mówię to zupełnie poważnie. Pan Bóg nie zostawi żadnego małżeństwa, nie doprowadzając go z powrotem do prawdziwej miłości. Znaczy, to dlatego tak bardzo trzeba się modlić za ludzi w czyśćcu. Ale mówię to zupełnie poważnie. Bo to jest największa męka, jaka może być. Czyściec nie polega na tym, że będą nas tam przypalać, nie, czy coś tam nam będą robić. Tylko Pan Bóg będzie nas, że tak powiem, siłą, oczywiście swoją cudowną, łagodną, absolutnie delikatną, cudowną siłą, doprowadzał do umiejętności kochania. Znaczy, ja będę wszyscy siedział po prostu 8 miliardów lat. Tak, bo ksiądz ma znacznie gorzej niż wy. Dlatego, że ja będę musiał rozprawić się z każdą miłością każdego człowieka, którego spotkałem w życiu. Jak ktokolwiek z was pójdzie do nieba i powie, że go nie kochałem, a ja spotkałem w życiu prawdopodobnie już jakieś 8 milionów ludzi, i przez to, jak żyję, to spotykam ich każdego dnia, kolejne 3000 se dodaję. Jeżeli ktoś tam powie, szóstek tak gadał, albo taki był, albo tak mi spowiadał, albo tak ze mną gadał, że mnie w ogóle nie kochał, to będę, kurde, z tobą siedział w czyściu, aż się nauczę cię kochać. Ja nie wyjdę stamtąd w ogóle. Słuchajcie, naprawdę. Dlatego, że Pana Boga interesuje tylko jedno. On nas stworzył po to, żeby nas doprowadzić do umiejętności kochania. Jeśli nie zrobimy tego w tym życiu albo coś tu popsujemy, to będziemy tam się tego uczyć, aż się nauczymy. Na tym polega czyściec. I kiedy się modlimy za ludzi, jeżeli macie na przykład rodziców, wiecie, że między nimi małżeństwo było bardzo złe, nie? I umarli. Albo nie wiem, tato wam umarł i wiecie, że tato był po prostu, no mam złe słowa w głowie, nie? I macie żal do tego taty. Wiecie, na czym polega modlitwa za taką osobę, która jest w czyśćcu? Modlimy się: pozwól się wreszcie, patafianie, Bogu nauczyć kochać. Bo on tam oczywiście siedzi i jest dokładnie taki sam jak na ziemi. Mówi: nie, nie będę kochał, bo mam lepszy pomysł. A Pan Bóg mówi: będziesz. Będziesz. I będziemy tu siedzieć, aż będziesz. I dlatego tak strasznie trzeba się modlić za ludzi, którzy już odeszli. Bo Pan Bóg ich uczy kochać. I kończymy ostatnią rzeczą. Ja już tak mówię chyba czwarty raz, nie? Mam już i? Myślałem, że mnie wygoni. Kończymy już naprawdę ostatnią rzeczą, bo to jest mówił o tym zawsze nasz ojciec Joachim Badeni. Słuchajcie, na sądzie ostatecznym, i dlatego to wszystko jest tak strasznie ważne, Pan Bóg będzie nam wszystkim zadawał tylko jedno pytanie, naprawdę. I to nie jest coś, co sobie wymyśliłem, tylko to jest napisane w katechizmie Kościoła katolickiego. Zajrzyjcie sobie do rozdziału o rzeczach ostatecznych, o sądzie i tak dalej. Pan Bóg nam będzie tylko jedno pytanie zadawał. I ku rozpaczy księżom różnym nie będzie pytał, czy chodziłeś do kościoła. Nie będzie pytał, czy przestrzegałeś wszystkich przykazań. Nie będzie pytał, czy pościłeś w piątek. Chociaż to wszystko w ogóle jest strasznie ważne, żebyście mi dobrze zrozumieli. Ja nie mówię, że to nie jest ważne, ale nie o to będzie pytał. Tak jest napisane w katechizmie Kościoła z cytatem ze świętego Augustyna, że pod koniec naszego życia na sądzie ostatecznym Bóg nas zapyta tylko i wyłącznie o miłość. I nasz ojciec Joachim Badeni mówi, że to będzie wyglądało tak, że jak przyjdzie żona, zapuka tam do nieba, wyjdzie święty Piotr, zapyta grzecznie czego, ona powie, że chciała do nieba, a on powie, nie będę z tobą gadał, męża wołaj. I zawoła męża i zapyta męża, kochała? Jak mąż powie, nie bardzo, nie wejdzie. Jak mąż przyjdzie, to powie, nie będę z tobą gadał, żonę wołaj. I zapyta żony, kochał? Nie zauważyłem. Nie wejdzie. Ksiądz przyjdzie. Spokojnie, nie będzie pytanie, kochankę wołaj, nie? Nie. Was zawoła. Parafian tego księdza zawoła. Ludzi, którzy się u tego księdza spowiadali, zawoła i zapyta, kochał? Jak powiedzą, nie kochał? Nie wejdzie. Będzie tylko jedno pytanie. I można by sobie powiedzieć, a no to luzik, nie? Nie, bo to jest najtrudniejsze pytanie świata. Ja bym znacznie bardziej wolał, żeby pytali o tamte pacierze, o te wszystkie przykazania. Naprawdę wolałbym, bo tam miałbym tak ze 20% chociaż, nie? A tutaj to jak się do jednego dochrapie, to... Bo we pozorom to jest najtrudniejsze pytanie świata, w sensie ono jest najbardziej wymagającym pytaniem. Bo my nie umiemy kochać. Bo nam się strasznie nie chce. Bo to, żeby nas kochano, no to wiadomka, nie? No to wszyscy w ogóle, no. Żeby nas kochali, to tak. Mogę jeszcze jedną rzecz na koniec, tak? No tak. Wiesz, to mi się przypomniało. Słuchajcie, zawsze jak przychodzą do mnie, bo to taka kwintesencja ślubu jest, jak przychodzą kartkowcy tak zwani, nie? Wiecie, to jest kartkowiec, zmora każdego księdza, nie? Jak idziecie do ślubu albo do chrztu, to macie kartkę, nie? Tam trzeba podpisać, że był u spowiedzi przedślubnej albo u spowiedzi przedchrzcielnej. Kartkowiec, zmora każdego księdza, nie? Ja uwielbiam kartkowców, absolutnie uwielbiam kartkowców. To jest najlepszy penitent świata. Dlatego, że kartkowiec zazwyczaj nie był u spowiedzi dawno, no bo, że tak powiem, aparat kościelnego zmusił kartką do spowiedzi, nie? No tak zazwyczaj jest, nie? No tak, no. Durny pomysł w ogóle z tymi kartkami, nie? Ale jest ekstra, bo przychodzą, nie? Dzięki temu. Ja uwielbiam kartkowców, bo przychodzi taki, nie, tam nie był 5-10 lat, no i właśnie mówi, że ma tu kartkę. Ta kartka w ogóle jest najważniejszą. Z tą kartką tak wchodzi, nie? Mam tu kartkę. To jest moja pierwsza spowiedź przedślubna. No i tam się spowiada, nie? Mówi tam te swoje grzechy, mówi. Ja zawsze kartkowca pytam o to samo. Zawsze pytam, słuchaj, kartkowiec, nie? A rozumiem, że masz tam narzeczonego, narzeczoną. Mówię, ty słuchaj, kochasz go, tak ją, go, albo tam w zależności to jest, tak doskonale, w sensie tak kochasz po prostu tak doskonale, że to w ogóle wow. I to jest genialna rzecz. Wtedy jak się spojrzy przez klatkę tam, nie? Albo tam, jeżeli jest jakiś inny konfesjonał, to widać na twarzy takie zdanie, o kurde, jest konkurs. No nie? W takim sensie, co powiedzieć, bo jak powiem, że kocham doskonale, no to trochę głupio, nie? No bo to tak się będę pysznił. Ale jak powiem, że nie kocham doskonale, to pewnie mnie wyrzuci, nie? No bo jak nie kochasz, to nie do ślubu, nie? I jest takie zamieszanie totalne na twarzy, nie? Jakby co powiedzieć? I słuchajcie, niestety, mówię to niestety, mniej więcej 70% ludzi, tych kartkowców, mówi tak kocham doskonale. No bo są przekonani, że trzeba stanąć na wysokości zadania, co nie? Że jak powiedzą, że nie kochają, no to ksiądz powie, a to się nie nadajesz do ślubu, nie? Nie, słuchajcie, ślub polega na tym, że przychodzi jedno, które nie umie kochać i drugie, które nie umie kochać i mówi, wejrze coś zrób. Na tym polega ślub. To nie jest obietnica taka, że to my stajemy i powiemy, ja cię będę kochał aż do śmierci, bo ja tak umiem. Jak ktoś ma w głowie takie zdanie, to gratuluję. Nie, tam się przychodzi, słuchaj, bo ja bym chciał kochać aż do śmierci, tylko że nie umiem. Mógłbyś to zrobić we mnie? W istocie małżeństwa mogą wyjść tylko wtedy, kiedy ten ślub trwa codziennie. Znaczy wtedy, kiedy się codziennie staje dokładnie w tej samej pozycji i się mówi, Panie Boże, próbuję ją kochać, widzisz, jak to jest trudne. Ty ją znasz lepiej ode mnie, więc wiesz, jakie to jest niemożliwe. Ale ja bym chciał i potrzebuję pomocy. Mówiąc krótko, chciałbym kochać doskonale, tylko że nie umiem. Znaczy, dlatego nie da się tego zrobić bez Boga. Nie da się tego zrobić bez Boga. Bo to nie jest tak, że ja wam tu mówię, słuchajcie, zepnijcie się, napnijcie się i spróbujcie. Nie? Nie, musicie się napinać i próbować. Bez Niego się tego nie da zrobić. Nie da się tego zrobić bez Niego. Bez Niego się kończy na tym, że w pewnym momencie jest za trudno. Więc bądźcie z Nim w tym. Ja wiem, że znowu tutaj do tego tanga potrzeba dwojga, nie? Bo kiedy nawet ona albo on chce z Bogiem, ale ta druga strona nie bardzo chce, no to strasznie trudno jest. Bo skąd to wziąć wtedy? My tego nie mamy. I kartkowca, i tym już naprawdę zakończę, najbardziej lubię z jednego, bo kartkowiec w związku z tym, że dawno nie był u spowiedzi, zawsze jest bardzo entuzjastyczny. Opowiem wam jedną tylko taką spowiedź. To nie będzie żadna zdrada tajemnicy spowiedzi, bo nie będę mówił o grzechach, ale w jednej takiej sytuacji to mnie po prostu bawi do dziś i będzie mnie bawić na zawsze. Przyszedł jakiś kartkowiec do mnie, taki naprawdę z długoletnim stażem, taki, kurde, z 20 lat chyba, nie? Bo to był taki późny ślub, nie? W sensie tak jak teraz większość ślubów w ogóle. W tej chwili ta granica się przesunęła tak, tam gdzieś kiedyś, nie? Z 20 paru tak na 38, nie mniej więcej. Więc to był taki już prawie 40-latek i on nie był rzeczywiście w spowiedzi bardzo długo i taki był strasznie był zestresowany, nie? Jeszcze jak mnie zobaczył w konfesjonale, ja wyglądam jak kryminalista zazwyczaj, nie? Dla ludzi, więc sobie pomyślał, o kurde, będzie jazda. No i tam się stresował, tam oczywiście pogadaliśmy i tak dalej, jakoś tak zobaczył, że jest fajnie. Strasznie w ogóle się ucieszył, i bo to spowiadałem go w Łodzi. My mamy w Łodzi taki dosyć śmieszny konfesjonał, że jakby nie ma takiego tam, no, budki takiej, nie? Tylko jest pokój taki, gdzie się po prostu wchodzi do pokoju i no jest taki konfesjonał, w sensie taka, ten taki klęcznik z taką kratką, nie? Taki, że dotąd jest, nie? Że jak się siedzi, to tutaj się kończy konfesjonał. No ja jak udzielam rozgrzeszenia, zresztą no, tak większość księży, no to oczywiście wystawiam rękę, co nie? Żeby udzielić rozgrzeszenia. Słuchajcie, no i tam skończyliśmy tą spowiedź, wystawiam tą rękę, co nie? Ja dosyć wysoko tą rękę wystawiam i nagle czuję... Patent sobie po prostu pomyślał, że ja się ucieszyłem, że on się wyspowiada. Mówię, piąteczka. Przebił mi piątkę. Zaczynamy sobie, że się po prostu posikam ze śmiechu. Ja mówię, słuchaj, to nie była piątka. Tylko udzielałem ci w ten sposób rozgrzeszenia. Mówię, jak będziesz jeszcze kiedyś konfesjonalny, nie przybijaj księżom piątki. Bo mógł pomyśleć, że taki jest zwyczaj, nie? Teraz pójdzie tam do kogoś i księże, piąteczka! A słuchajcie, dlatego kocham kartkowców. Bo w nich jest taka świeżość, po prostu taka nowość. Nie? On po prostu pomyślał, kurczę, ksiądz się cieszy, że ja się nawróciłem. Ja się cieszę. Przybijmy high five, nie? Żeby było dobrze. Słuchajcie, tym chciałbym zakończyć. Żebyście naprawdę mogli w małżeństwie przybić sobie piątkę, nie? W takim sensie, żeby było dobrze. Nawet jeżeli jesteście z 20-letnim stażem, że tak powiem, grzeszności, nie? To dla Pana Boga to jest wszystko do zrobienia, naprawdę. Wszystko jest do zrobienia, tylko że tylko On może. Tylko On. I bez Niego, bez takiego pomysłu, nie? Co to znaczy kochać, to się po prostu nie da. I tego chciałbym Wam bardzo życzyć. Kochani, tyle niech wystarczy. Proszę? No to był dowcip. O matko, człowiek się tu produkuje, a dowcip? A słuchajcie, co to tak mam, jak jestem w jakiejś tam w Polsce, w jakiejś parafii i mówię jakieś rekolekcje, które gdzieś już mówiłem, nie? Niestety jest ten przeklęty internet, więc ludzie oczywiście wszystko już słyszeli, nie? Czasem do mnie na przykład przychodzi ktoś po jakiejś konferencji i mówi, ojcze, a w 27 minucie nie było tego dowcipu, co zawsze. Więc to był dowcip. A niech będzie jeszcze jeden. Taki na koniec. Słuchajcie, jest taki dowcip w sensie o trudności dostania się do nieba, który lubię. I go opowiadali po tym, po śmierci Jana Pawła II. Jak Jan Paweł II poszedł do nieba, co nie? No wiadomo, że święty, więc wchodzi do nieba, tam puka, jakiś anioł taki otwiera, taki wymizerowany, taki trochę smutny, nie? Papież taki trochę zdziwiony. No i mówi, że on tutaj chciał do nieba, bo on był papieżem i że święty jest. Anioł mówi, tak, tak, wszystko wiemy, mówi tam, proszę bardzo, tam, nie? Doprowadził go do jakiegoś takiego pokoju, papież tak patrzy, nie? Tam takie łóżko, takie z desek, biurko takie też takie koślawe, nie? I tyle, nie? Nic więcej w pokoju nie ma. Papież tak siadł, bo trochę takie średnie to niebo, nie? I mówi, a będzie coś do jedzenia? A on mówi, tak, zaraz przyniosą, nie? No i poszedł, po 15 minutach wraca jakiś anioł i przynosi taką kromkę z serem takim suchym, nie? No i kładzie na stół, nie? Więc papież już tak się trochę przełamał i mówi, no ale mówi, co to ma w ogóle być? Mówi, przecież to niebo miało być takie rozkosze, miały być te wszystkie tu zastawione stoły i tak, tak jakaś taka bida. Mówi, ja poproszę, z Bogiem chciałem się widzieć, nie? Anioł mówi, no dobra, no. Zabrał tego papieża do Boga, wchodzi, Pan Bóg siedzi w takim wielkim pomieszczeniu, takim pustym, nie, nikogo nie ma, na takim tronie, takim, cały taki zmizerowany. I papież idzie, nie, z tym talerzem, z tą kanapką, z tym serem i mówi, Panie Boże, jakby, no jak to? Całe życie się starałem, no święcie żyłem, jeździłem po świecie, głosiłem Ewangelię, obiecywałeś takie wielkie niebo, mówi, no jakby, no dlaczego to tak wygląda, no? Pan Bóg tak podnosi głowę i mówi, Jasiu, no dla nas dwóch to się nie opłaca gotować, no. Więc tym optymistycznym akcentem, że tam się wszyscy znajdziemy, zakończmy. Słuchajcie, ostatnia tylko rzecz. Ja teraz jutro jadę do Coventry na 3 dni. Tam będę mówił to samo, co tutaj. Gdyby ktoś chciał sobie zrobić jakąś powtórkę z rozrywki, to zapraszam. Potem kolejne 3 dni od poniedziałku będę jeszcze w Oxfordzie. I tam też będzie to samo. W takim sensie, no bo wszędzie chcieli akurat te rekolekcje, te takie dziwne tam damsko-męskie. Ja tak nie lubię, bo są nudne strasznie. Ja wolę takie normalne o Ewangelii, ale niech będzie. Więc gdyby to chciała, bo jeżeli ktoś tam gdzieś mieszka, to zapraszam jeszcze do Coventry i do Oxfordu. Zgodnie z obietnicą udało się, jest absolutnie cudowna śródka dostawa wszelkich płyt. Są też te wszystkie, których brakło w dużych ilościach. Słuchajcie, byłoby dobrze, ja wiem, że to głupio brzmi, ale byłoby dobrze, żebyście to wszystko kupili. Nie, w takim sensie, żeby tego nie trzeba było zabierać z powrotem. Więc jeżeli tylko tam czegoś jeszcze potrzebujecie, to przy wyjściu gdzieś tam będą stali panowie i wszystko można, wszystkie te płyty można kupić. To, co dzisiaj mówiłem, to jest właśnie pierwsza konferencja z tego komentarza do pieśni nad pieśniami. Tych konferencji jest 50, więc w ogóle można się po prostu nasłuchać aż do śmierci. I one są na tych płytach pachnidła 1, pachnidła 2. Przypomniała mi się jeszcze jedna rzecz. Mogę jeszcze jedną dygresję? Słuchajcie, nie, bo taką super słyszałem świadectwo. Przyszedł do mnie jakaś taka dziewczyna, która mi do mnie tak. Ojcze, chciałem ojcu bardzo podziękować, bo ojcze, ja od 17 lat cierpię na taką chroniczną bezsenność, ale taką w sensie, że wiecie, że jest taka bezsenność, że człowiek w ogóle nie śpi, w ogóle. Ona od 17 lat nie spała. Ma tylko takie coś, że po prostu w nocy no, wpada w taki półsen, nie? Że cały czas jest świadoma, ale tak kima niby trochę. Nie? No, zmasakrowana w ogóle dziewczyna. Mówi, ojcze, chciałem ojcu bardzo podziękować, dlatego że od pół roku temu zostałam uzdrowiona, dzięki ojcu. Dlatego, że ktoś mi podrzucił ojca płytę pachnidła 1, jak ja ją tylko uruchomię, to po minucie zasypiam. I mówi, ojcze, śpię 8 godzin, po prostu tylko musisz już tak lecieć, nie? Jak leci, to śpię. Ja od pół roku, ojcze, po raz pierwszy w życiu śpię. Słuchajcie, uważam, że to jest jedno z najpiękniejszych świadectw, jakie słyszałem, co nie? W takim sensie, że pomogłem dziewczynie, która nie mogła spać i usypia dzięki temu, co ja gadam. Absolutnie cudownie. Więc jeżeli ktoś ma problemy ze snem, to polecam. Puszczamy szóstaka i absolutnie od razu tak zwany anestezjolog, nie? Słuchajcie, przyjmijcie na koniec, proszę, błogosławieństwo. Bardzo wam za te 3 dni dziękuję. Mam nadzieję, już jestem tutaj u was drugi raz. Jest mi to bardzo dobrze, naprawdę. Bardzo się dobrze czuję w tym kościele i też te gęby już znam, więc w ogóle jest super. Jeżeli się kiedyś jeszcze zdarzy taka okazja, nie wiem, czy się zdarzy, ale jeśli się zdarzy, to mam nadzieję, że jeszcze się kiedyś spotkamy. Niech na ten czas całe wasze życie, a szczególnie wasze małżeństwa, a szczególnie te małżeństwa, które jakieś trudności przechodzą, albo tych, którzy zupełnie są już może zrozpaczeni w tych swoich małżeństwach. Chciałbym wam tym błogosławieństwem jakby dać od Pana Boga wszystko, co On tylko ma, żeby wam w tym wszystkim pomóc, żeby to naprawiać, żeby tej miłości błogosławić, żeby ona była waszym szczęściem. Pan z wami. Niech was wszystkich błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Idźcie.